Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze już prawie 8,5 minuty po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach uczestniczą wraz ze mną profesor Grzegorz Grochowski, politolog, prezes Fundacji Wiem i Umiem. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie panie redaktorze.
I redaktor Tomasz Jędruchów, korespondent Telewizji Polskiej w Kijowie na Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteśmy już w komplecie. Rozpoczynamy nasze spotkanie od bardzo napiętej sytuacji na Ukrainie. Od kilkudziesięciu godzin z wielką uwagą przyglądamy się, a także analizujemy to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Chyba cały świat zdumiało wystąpienie Putina, a także uznanie przez Federację Rosyjską niepodległości samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. Na miejscu, tak jak Państwu już powiedziałem, w Kijowie jest w tej chwili korespondent Telewizji Polskiej. Od jego oceny sytuacji rozpoczniemy. Jak to wszystko wygląda z perspektywy Kijowa, Tomasz Jędruchów?
No, jest to przede wszystkim bardzo niepokojące. Ja wiem, że to brzmi bardzo eufemistycznie, dlatego że wydawać by się mogło, że Ukraińcy powinni się bać pełnowymiarowej agresji Rosji, ale no to już do znudzenia powtarzają wszyscy, którzy z nami rozmawiamy, że do wojny to oni są przyzwyczajeni. Natomiast problem leży zupełnie gdzie indziej. Po pierwsze, uznanie niepodległości tych separatystycznych, samozwańczych republik de facto torpeduje porozumienia mińskie, na co zwracają tutaj uwagę władze w Kijowie, co oznacza, że zamknięta została droga do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. Wiadomo też, że jeżeli Rosja zdecydowała się na wprowadzenie swoich wojsk na teren Ługańskiej i Donieckiej Republiki, no to jest, ponieważ w świetle prawa międzynarodowego to jest cały czas terytorium Ukrainy, więc możemy śmiało już powiedzieć, że teraz już mamy rosyjskie wojska na terenie Ukrainy. No i trzecia rzecz, która naprawdę niepokoi Ukraińców i do tego się przygotowują, to jest to, żeby Rosja, jeżeli decyduje się na uznanie Ługańskiej i Donieckiej Republiki w granicach, które one same proklamowały, czyli nie tych ziem, które mają pod kontrolą, ale całego obwodu donieckiego i ługańskiego, a to jest jeszcze brakujących 60% powierzchni tych obwodów, no to tutaj już naprawdę trzeba się szykować na regularną wojnę.
To perspektywa człowieka, który jest na miejscu i przygląda się temu z bardzo bliskiej odległości. A jak profesor Grzegorz Grochowski, trochę oceniając tę sytuację i zagrożenie i perspektywę świata, ale przede wszystkim Polski również ocenia to, co się dzieje?
No oczywiście to jest, patrząc z perspektywy, nazwijmy to zwykłego Polaka, jest to sytuacja niepokojąca, strasząca, dająca poczucie, dostarczające poczucia lęku, a być może czasami nawet paniki. Słowo wojna jest tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Jednocześnie napływają informacje merytoryczne, które powinny w jakiś sposób równoważyć te emocje, pokazywać, że sytuacja nie jest zamknięta i przesądzona, że trwa tutaj w tej chwili bitwa, no przede wszystkim ekonomiczna i należy liczyć na to, że no nie wszystkie strony przewidziały wszystkie ruchy, to znaczy szczególnie chodzi mi tutaj o szefa Rosji, który mam nadzieję, że nie wszystko wkalkulował i że niektóre z tych działań zdecydowanych Zachodu no w jakiś sposób go zaskoczą i dotkną w jego planach. Słuchając wystąpienia, bo rzeczywiście poświęciłem temu trochę czasu, zależy mi zwykle, żeby uzyskiwać informacje ze źródeł. Słuchając wystąpienia Władimira Putina, no poddałem się takiej refleksji bardzo, bardzo dogłębnej. Chodzi przede wszystkim o retorykę, której używa Putin. Jest to retoryka misji historycznej, misji uporządkowania jakiegoś głębokiego nieporządku w geografii w ogóle politycznej świata. I ten nieporządek to jest najbardziej trudne i niepokojące. Ten nieporządek on sięgał nawet około 100 lat, bo się tak w tych uzasadnieniach cofał do do tych błędów, które popełniło rodzące się po rewolucji państwo sowieckie, dając tutaj i w ogóle całą historię przeszedł i przede wszystkim potępiał, jak on to nazwał, możliwość autonomii i decyzyjności dla nacjonalistów, tak?
A właśnie, jeżeli mogę wtrącić się i jednocześnie zapytać się Tomasza Jędruchowa o to, jak komentują to wystąpienie sami Ukraińcy, bo rzeczywiście ono było bardzo emocjonalne, bardzo dziwne i określane przez różne, nazywane różnymi przemytnikami na świecie. Jak sami Ukraińcy na to patrzyli, patrzą i komentują?
No tak, rzeczywiście już wydawać się mogło, że po 2014 roku Putin nie może bardziej zniechęcić Ukraińców. Okazało się, że udało mu się. No najczęściej to są bardzo niewybredne słowa, dlatego że Ukraińcy są bardzo świadomi swojej państwowości. Po 2014 roku szczególnie im zależy na utrzymaniu niezależności, suwerenności, więc jeżeli ktoś im to próbuje odbierać, to no, nie, przepraszam, to są słowa nieparlamentarne bardzo często, które się pojawiają w tej debacie, jeżeli rozmawiamy o ten temat, ale nie potrafię tutaj znaleźć osoby, która odniosłaby się ze zrozumieniem do tych słów. Wśród naszych rozmów na ulicach naprawdę znalazłem dosłownie jedną osobę, ale to było się później okazało Rosjanin, który zgadzał się z prezydentem Putinem. Cała reszta absolutnie nie dopuszcza tego wszystkiego, co on mówi do siebie i po prostu tym bardziej mobilizuje ich to do obrony i do stawiania twardych stanowisk, do zajmowania twardych stanowisk w tej sytuacji. No bo im chodzi o ojczyznę i nie pozwalają, nie podoba im się to, że ktoś w ten sposób wypowiada się o ich ojczyźnie. Tym bardziej, jeżeli oni walczyli, oddawali życie w 2014 roku za to, żeby ich kraj mógł sam dokonywać wyborów politycznych, być suwerennym, stanowić o sobie, to jeżeli dzisiaj ktoś im to próbuje odebrać, to jest to dla nich bardzo upokarzające po prostu.
To przygotowanie militarne odbywa się z różnych kierunków, również w Polsce. Słyszymy to od premiera o powoływaniu osób do wojska, ale też jak to wygląda właśnie z perspektywy Ukrainy, bo rzeczywiście no, przygotowanie, musimy przygotowywać się na wojnę. Niechętnie używamy tego sformułowania wojna, ale jednak ta panika, lęk, to wszystko gdzieś nam towarzyszy. Jak oceniacie tę sytuację z perspektywy takiej właśnie militarnego zagrożenia, które jest bardzo niebezpieczne? No tutaj wiemy doskonale, że prezydent Rosji zwrócił się do Rady Federacji Wyższej Izby Rosyjskiej Parlamentu o zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju, czyli no, wszyscy o tym mówią, że to nie jest tylko atak i agresja na tę mniejszą wschodnią część Ukrainy, ale na całą Ukrainę.
A pytanie do kogo tym razem?
Tomasz Jędruchów, może niech zacznie, bo tak. Jest bliżej.
Oczywiście, no teraz widzimy bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie armii, bo to nie tylko fakt, że ta armia w związku, w obliczu wojny przez tyle lat była szkolona. Mamy ostatnie miesiące i tygodnie, kiedy ta armia jest bardzo intensywnie dozbrajana dzięki dostawom przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, także z Republik Nadbałtyckich. Stworzono obronę terytorialną. Oczywiście, że to wszystko jest świeże i dopiero tych ludzi się zbiera i szkoli, ale szkoli się ich, też ich się doposaża, też mówi się o jak najlepszym wyszkoleniu rezerwistów, którzy zresztą zostali wczoraj decyzją prezydenta zmobilizowani do obrony, więc ta armia na pewno jest zupełnie inna niż w 2014 roku. Oczywiście, jeżeli będzie musiała stanąć oko w oko z Rosją, no to rosyjska armia bez wątpienia ma szansę ją pokonać, ale to będzie bardzo twardy i zażarty bój. I niektórzy tam oczywiście śmieją się z tych ludzi biegających z atrapami karabinów po poligonach albo po opuszczonych budowach, ale to są ludzie, którzy tam przychodzą sami. I największą siłą dzisiaj tych, którzy chcą bronić Ukrainy, jest to, że ich nikt do tego nie zmusza. Oni sami się zgłaszają, sami się zapisują i sami chodzą na te szkolenia. To jest coś, czego nie można przecenić.
Zanim oddam głos profesorowi Grochowskiemu, to jeszcze tylko dodam, Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział wczoraj, że żadne rosyjskie wojska rozmieszczone na wschodzie Ukrainy nie będą siłami pokojowymi. no, jest, robi się bardzo niebezpieczny.
No, jeśli chodzi o nasze tutaj wysiłki i teraz ogłoszone niedawno, niemalże przed chwilą, informacje dotyczące wzmocnienia działań zmierzających do wzmocnienia naszych sił zbrojnych, no oczywiście one są w jakiś sposób uspokajające. Natomiast oczywiście na to będą musiały się znaleźć środki i to pewnie chwilę potrwa, no ale dobrze, że takie informacje, no bo tak w zasadzie trzeba działać. Dobrze, że takie informacje się pojawiają, ale oczywiście największym jakimś takim no, gwarantem to jest słowo bardzo mocne i chyba za bardzo uspokajające, no ale jednak taką rękojmią naszego tutaj bezpieczeństwa jest no, przynależność do sojuszu NATO i tutaj NATO jest już takim zbyt poważnym w sensie wzbudzającym respekt zagrożenie przeciwnikiem czy powiedzmy antagonistą, żeby czynić gesty, które by bezpośrednio sprowokowały NATO do działania. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to niewątpliwie tam trwa też wojna nerwów, polegająca na tym, żeby nie dać się sprowokować, ponieważ takie wszelkie teraz jakieś radykalne, bardziej radykalne działania militarne ze strony Ukrainy będą interpretowane jako pretekst, jako ludobójstwo i jeszcze bardziej skłonią do zaostrzenia interwencji zbrojnej, więc tutaj taki pewnie no, ogromne wyzwanie stoi przed siłami militarnymi Ukrainy.
Wiemy doskonale, w poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał rozporządzenie zabraniające handlu inwestycji z uznanymi przez Rosję republikami ludowymi. Są nakładane sankcje. Retoryka użyta przez prezydenta Rosji świadczy, że jego celem jest podporządkowanie Rosji całej Ukrainy. To mówił szef BBN Paweł Soloch. Wielka Brytania jako chyba pierwsza nałożyła sankcje na 5 rosyjskich banków i 3 oligarchów. Potem to się rozszerzyło. Stany Zjednoczone również nakładają te sankcje. Unia Europejska również. Czy te sankcje wywierają jakiś wpływ na zachowanie Putina? Jak patrzycie na to z perspektywy najpierw tej najbliższej na Ukrainie?
Ja pozwolę sobie przypomnieć, że spędziłem ostatnie 5,5 roku w Rosji, widziałem to dosłownie na miejscu i niestety w wielu przypadkach sankcje odnoszą dokładnie przeciwny skutek, ponieważ prezydent Władimir Putin przy wykorzystaniu całej swojej propagandy informacyjnej jest w stanie przekuć to w sukces. Jakkolwiek by to dziwnie i paradoksalnie nie brzmiało, on twierdzi, że sankcje po 2014 roku, czyli po Krymie, sprawiły, że Rosja uniezależniła się od Zachodu, uniezależniła się od Ukrainy jako na przykład dostawcy silników gazowych do okrętów wojennych. Uniezależniła swoje rolnictwo, bo przecież przed 2014 rokiem w zasadzie wszystko importowano, a teraz nieważne jakie to jest jakości, ale jest i jest nasze, tak mówią Rosjanie. Więc nie jest wcale wykluczone, że i tak będzie tym razem, że Władimir Putin, nawet jeśli będzie wiedział, że Rosja cierpi z tego powodu i Rosjanie i jego ludzie, to tak czy inaczej będzie na zewnątrz wszystkim tłumaczył, że w zasadzie nic się nie stało, my sobie poradzimy, my jesteśmy niezależni i niestety na Ukrainie wszyscy też mają tego świadomość, że Rosja za bardzo sankcjami się nie przejmuje, dlatego też jest ogromny akcent na to, aby właśnie chodziło przede wszystkim o takie projekty, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo Ukrainy, czyli właśnie na przykład zamknięcie Nord Stream 2.
No właśnie, to bardzo ważny wątek tutaj poruszony przez redaktora Jędruchowa. Nord Stream 2. To nie jest już języczek uwagi, to jest bardzo poważna przestrzeń oddziaływania na całą Unię Europejską i chyba na świat.
Tutaj jeszcze odniosę się do tego, co wcześniej mój przedmówca poruszył o tym, że w Rosji przekuwane są te sankcje w jakiś sposób na sukces. No rzeczywiście tutaj się komentarzy pojawia sporo, mówiących o tym, że nauczyliśmy się żyć z sankcjami, tak? Te 8 lat były w jakiś sposób też treningiem również dla gospodarki rosyjskiej. I no to, co tutaj jawi się jako nowość w kwestii sankcji, to jest ten personalny charakter. Znaczy, że one mają uderzyć w jakiś sposób w rodziny, wręcz osób zaangażowanych w ten konflikt, czy dowódców, czy generałów, czy polityków. Czy to przyniesie skutek? Trudno powiedzieć, nie wiem. No jest to jakiś taki element psychologiczny, który ma pokazać coś, z czego być może ci ludzie nie zdają sobie sprawy. Jak to z kolei będzie miało wpływ na samego Putina, też trudno przewidzieć. Więc jeszcze dodałbym jedną istotną rzecz, że warto śledzić reakcje dużych, nazwijmy to, geopolitycznych graczy spoza obszaru szeroko rozumianego Zachodu, państw NATO i Unii, jak reagują na to takie organizmy jak na przykład Chiny czy Izrael. To są dosyć istotne informacje i tutaj mamy do czynienia z dużą, nazwijmy to, powściągliwością.
Ja chciałem się zapytać jeszcze, tu kieruję pytanie do Tomasza Jędruchowa, o to, czy Ukraińcy przygotowują się do obrony swojego kraju, czy część z nich pakuje walizki i przygotowuje się do wyjazdu i do kierunku Polska, Europa. Jak to wygląda z perspektywy Ukraińców?
Jest bardzo ciekawy sondaż, który się pojawił dokładnie w tym tygodniu, a na początku tego tygodnia, który mówił o tym, że kraj ma zamiar opuścić około 3% obywateli, więc to jest bardzo mało, jeżeli mówimy oczywiście o ucieczce przed wojną. Gotowych do obrony stanąć jest blisko połowa społeczeństwa, przy czym jeżeli rozdzielimy to według płci, tak to jest blisko 70% mężczyzn, 30% kobiet. To są ogromne liczby. To jest coś, co jest nieporównywalne z 2014 rokiem. Ja przepraszam za to porównanie, ale ono cały czas się nam narzuca. Jest zupełnie inne nastawienie. Jest bardzo duża chęć pomocy, nie tylko militarnej, bo 50% to są te osoby, które są chętne chwycić za broń. Ale mamy kolejnych 20%, które mówią, że są w stanie pomagać niemilitarnie, czyli na przykład organizować pomoc dla osób walczących, w jakiś sposób przyłączyć się. Więc raczej nie będzie to zjawisko, jeżeli to się oczywiście sprawdzi, masowego porzucania ojczyzny i uciekania za granicę. Chociaż oczywiście takich osób też na pewno nie zabraknie, no ale trudno się dziwić, nie każdy może złapać za broń, nie każdy jest w stanie stanąć w obronie.
Jak tą sytuację ocenia profesor Grochowski? Mówi się coraz częściej o tym, że Polska przygotowuje się do przyjazdu fali kolejnych osób zagrożonych właśnie w swoim kraju.
No więc niewątpliwie trzeba również te scenariusze realizować i rozumiem, że odpowiednie organy państwowe, ministerstwa w naszym kraju czynią już potem przygotowania i to prawdopodobnie nie zwlekając. Ja tylko jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, no bo człowiek...
Na zakończenie.
Człowiek w sytuacji zagrożenia zawsze szuka odpowiedzi na pytanie, co ja mogę zrobić. W sytuacji naszej polskiej bardzo istotne jest teraz jednomyślność, to może duże słowo, ale taka wzajemna solidarność w relacjach, w odpowiedzi na to wszystko, czyli absolutnie przygłuszenie, wyciszenie własnych sporów, konfliktów, nie wykorzystywanie tej sytuacji do jakichś wewnętrznych porachunków politycznych. Po prostu bądźmy razem.
Bądźmy razem. Bardzo dziękuję. Dzisiaj komentowali wraz ze mną profesor Grzegorz Grochowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I prosto z Kijowa, z Ukrainy, redaktor Tomasz Jędruchu. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A dzisiejszy program zrealizowała Barbara Kopaczewska, Andrzej Urbański. Jeszcze raz dobrego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.